Dzisiaj audycja z bliska i z daleka, bo my jesteśmy tutaj z Piotrem Kamontem. Dzień dobry bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, też jestem.
A ona, Ewelina Sobańska, jest gdzieś tam daleko.
A bo jestem trochę chora. No, jak to bywa w dzisiejszych czasach, czasem człowiek zachoruje i czasem musi się izolować, żeby nie zarazić innych.
Tak, proszę Państwa, bo nasze myśli są już skierowane zupełnie gdzie indziej i wydaje się, że ta cała akcja covidowa już dawno przepadła, już jej nie ma i nikt już o niej nie pamięta. Natomiast my tu jesteśmy żywym przykładem na to, że jednak COVID nie odpuszcza i Ewelina jest dlatego zdalnie, a my tutaj z Włodzimierzem w jego pięknym ogrodzie cieszymy się ptakami. Także szkoda, że cię tutaj nie ma.
Tak, ale ja jestem zdalnie, ale solidarnie. Nie tylko z wami, ale też dzisiejszą audycję poświęcamy Ukrainie, także solidarnie z Ukrainą, o wyjątkowym ptaku o barwach niebiesko-żółtych. A jaki to ptak?
No to jest taki ptak, o którym już wielokrotnie mówiliśmy i wielokrotnie wspominaliśmy, bo to jedna z naszych najpopularniejszych sikor. Włodek przed chwileczką pokazywał mi piękną dziuplę, którą regularnie modraszki, bo o nich przecież dzisiaj będziemy mówić, zajmują, więc jest to ptak.
Jesteśmy pod modraczkowym drzewem, tak? Pod jabłonką mojego sąsiada, gdzie modraszki mają swoją dziuplę i co roku tam zakładają gniazdo.
Tak, bo wszelkiego rodzaju dziuple, otwory, budki lęgowe to są takie miejsca, które modraszki lubią najbardziej, więc jeżeli chcemy się tak jak Włodek cieszyć w ogrodzie modraszek towarzystwem, to powinniśmy, jeżeli oczywiście nie mamy takiego pięknego, starego dziuplastego drzewa jak u Włodka na ogrodzie, to powinniśmy zainwestować w budkę lęgową i jest spora szansa, że modraszki będą nas cieszyć wiosną i latem.
Tak, i warto też pamiętać, że to ma być budka z małym otworem wlotowym, taka typu A1, ona ma tak 27 mm, ten otwór, bo ja też z własnych obserwacji widzę to, że modraszki lubią w ogóle bardzo dziuple naturalne przede wszystkim, ponieważ one wybierają takie z bardzo małym otworem wlotowym, że praktycznie jak człowiek obserwuje, to patrzy, jak ona się tam wciska, bo dosłownie się, drodzy Państwo, przeciska, a to z uwagi na to, żeby właśnie żaden drapieżnik się tam nie dostał, ale też i konkurencja, żeby się nie dostała, chociażby pod postacią większej sikory, czyli sikory bogatki. I tak na przykład, jeżeli byśmy powiesili gdzieś u siebie w ogrodzie taką typową budkę, taką klasyczną, pierwszą, lepszą ze sklepu, z standardowym otworem, no to prawdopodobnie, jeżeli ten otwór by był taki, że ta bogatka by się zmieściła, no to ona pewnie by się tam pierwsza pojawiła. Dlatego warto też patrzeć na to, żeby ten otwór, jeżeli chcemy zaprosić akurat modraszkę, był nieco mniejszy.
Tak, no bo jakkolwiek wydaje nam się, że przyroda jest taka romantyczna i te ptaki tak sobie śpiewają i żyją sobie w takiej zgodnej komitywie i wszyscy są szczęśliwi, no to niestety, jeżeli chodzi o ten świat, to on jest jednak dużo brutalniejszy i prawo silniejszego też niestety działa. Jeżeli mamy takie miejsce, jeżeli tych dziupli czy tych miejsc lęgowych mamy niedostatek w okolicy, no to wiadomo, że silniejszy zwycięży i jeżeli już tam jakaś rodzina modraszek w takiej większej budce mogłaby się zameldować, no to po prostu przyjdą bogatki i ją, mówiąc krótko i brutalnie, wymeldują. Dlatego, tak jak powiedziała Ewelina, im mniejszy otwór, tym mniejsze ptaki mogą się tam zmieścić, więc tym większa szansa, że te maluchy też znajdą dla siebie kawałek jakiegoś miejsca.
Ja właśnie dziwię się, jak ta modraszka wchodzi do tej swojej dziupli, bo dlatego, że ten otwór rzeczywiście jest mały, malutki, mniejszy wydaje się od samego ptaka.
No to tak jest, że po pierwsze nam się wydaje, że ptaki ogólnie są większe, ponieważ połowa ich rozmiarów to są pióra, które one mają na sobie, a do tego jak jeszcze obserwujemy je na przykład zimą, wtedy kiedy one te pióra stroszą, czy takie są puchatymi kulkami, no to całkiem nam się wydają duże. Natomiast jak się okazuje, wystarczy naprawdę niewielki otwór i ptaki są w stanie, jeżeli tylko są w stanie się przez niego przecisnąć, to na pewno będą z niego korzystać.
Tak, im węższy ten otwór, tym lepszy, no bo po prostu, tak jak już wcześniej powiedziałam, mniejsze prawdopodobieństwo, że dostanie się do niego czy drapieżnik, czy też konkurent inny ptasi innego gatunku.
Rzeczywiście tak jest, że wielu ptakolubów, miłośników ornitologii, amatorów ornitologów zamieszcza teraz na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie modraszki, tak? Bo to modraszka jest w kolorach Ukrainy. Na dole żółta, na górze niebieska.
Tak, i jest to chyba jedyny ptak w Polsce, bo ja zrobiłem sobie taki mały research przed tym, jak zaczynaliśmy nagrywać audycję i wpisałem sobie po prostu w wyszukiwarkę niezbyt skomplikowane hasło pod tytułem niebiesko-żółty ptak. No i w zasadzie wyskoczyła tylko i wyłącznie modraszka. Jeszcze oczywiście mamy tą Arę Ararunę, czyli taką wielką papugę, którą Państwo z pewnością kojarzą z różnych pirackich filmów, bo jak jest jakiś pirat, który ma papugę, to prawie na pewno to jest ta właśnie żółto-niebieska wielka papuga. Natomiast w tej naszej tak zwanej awifaunie, czyli w tych wszystkich ptakach, które u nas występują i nie tylko u nas w Polsce, ale też w Ukrainie, na zachodzie Europy, na południu, to takim rzeczywiście niebiesko-żółtym ptakiem, takim ewidentnie niebiesko-żółtym ptakiem jest chyba tylko modraszka. Chyba, że ty, Ewelina, masz jakieś inne pomysły, które przychodzą ci do głowy.
No mi jeszcze takie skojarzenie z żołną, no bo ona też gdzieś tam w swoim upierzeniu ma takie barwy, ale faktycznie takim dominującym i najpospolitszym zdecydowanie jest modraszka.
No tak, i teraz normalnie, w normalnych czasach, to wszyscy pewnie byśmy się zdecydowanie bardziej zachwycali tańczącymi żurawiami, migrującymi gęśmi i innymi ptakami, które są tymi właśnie wskaźnikami, czy tymi zwiastunami wiosny, skowronkami, czajkami, bo to jest coś, od czego serce rośnie i już pomimo tego, że mamy jeszcze ciągle te nocne przymrozki, no to już czujemy tą wiosnę właśnie na tych gatunkach, jakie obserwujemy. Natomiast teraz, ze względu na tą sytuację, która jest, rzeczywiście bardzo dużo modraszek się pojawiło. Nie dość, że to ptak wdzięczny, to jeszcze symboliczny przez to, że w takich barwach jest, a nie innych.
Tak, i w dodatku też potrafi się dzielić tym środowiskiem przyrodniczym, no bo o dziuplach już rozmawialiśmy, tak? Jak to wygląda, ona zajmuje te... Znaczy w zasadzie każdą by zajęła, tak? Tylko wiadomo, że do tych mniejszych się nie dostaną większe gatunki, chociażby takie jak bogatka, ale też właśnie przy szukaniu pożywienia potrafi się w tym środowisku odnaleźć, ma swoją tak zwaną niszę ekologiczną, i nie przeszkadza sobie z innymi gatunkami sikor, a to ze sprawą tego, że ona sobie upatrzyła te najwyższe partie drzew, gdzieś tam sobie w gałązkach wynajduje larwy owadów, czy też inne stadia rozwojowe tych owadów, albo pajęczaków też również, bo też bardzo lubi pająki zjadać. I ona sobie po prostu, przez to, że jest lżejsza od bogatki, no bo bogatka, prawda, no największa nasza sikora, przyciąganie tutaj bierze górą i ona się trzyma, że tak powiem, dołu, czyli dołu lasu, niższych partii tam drzew, a właśnie modraszka gdzieś tam na tych koniuszkach gałązek sobie wisi i tam zjada to, co najlepsze dla niej. To też możemy obserwować, może nie bezpośrednio przy karmnikach, ale jak wieszamy kulki takie tłuszczowe, no to przecież właśnie modraszka bardzo chętnie na nich siada przez to, że jest leciutka i tam zwinnie wydziobuje co lepszy kąsek.
Wszystko się zgadza tutaj, nawet jak mówiłaś, to nad głowami przeleciała nam para modraszek i dokładnie tak jak powiedziałaś książkowo, usiadła wysoko w koronie, teraz już sobie poleciały, więc gdzieś tam one sobie tego miejsca szukają. No i modraszki, trochę potwierdzając to, co powiedziałaś, są znane ze swoich takich akrobatycznych wręcz umiejętności, bo one rzeczywiście na najcieńszej gałązce gdzieś tam wysoko potrafią się odnaleźć i potrafią tam szukać pożywienia. Ja w tym roku, bo ten sezon dokarmiania ptaków już nam się pomału kończy, więc w tym roku pewnie mi się nie uda, natomiast widziałem kiedyś taki film w internecie, w którym ktoś na żyłce, na bardzo cieniutkiej żyłce, zawiesił połówkę orzecha. Taką, wiecie, no jakby całą w łupinie i jakby modraszka ma na tyle, że tak powiem, skille, tak to nazwijmy, akrobatyczne, że ona była w stanie na tym bardzo niepewnym przecież, no takim podłożu, tak, czy takiej podstawie usiąść i sobie z tego orzecha środek wydłubać, więc kto jest zainteresowany i chciałby to w praktyce sprawdzić, tak jak ja, to już na przyszły rok może orzechy włoskie sobie kolekcjonować i trzymać na jesień.
To jest męczenie ptaków, panie Piotrze, podejrzewam.
Nie, to nie jest męczenie, to jest tylko jakby pokazywanie, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak fenomenalne zdolności koordynacji mają ptaki, takie jak modraszka właśnie.
My tu gadu-gadu obiecaliśmy, że powiemy, co się teraz dzieje w tych dziuplach, w gniazdach modraszkowych.
No co się dzieje? No dzieje się znoszenie materiału, czyli drodzy Państwo, mchu, jakiejś takiej sierści gdzieś znalezionej, na przykład ktoś rozczesywał psa i wtedy modraszki taką sierść też zbierają, albo w lesie to, nie wiem, sierść dzika na przykład mogą wrzucić do takiego gniazda. No, te wszystkie elementy tam znoszą, aż powstaje konstrukcja, na której składają jaja. A tych jaj może być, uwaga, ktoś się doliczył, że nawet 16 w jednym gnieździe naraz, że tak powiem, ale okazuje się, że w tym zniesieniu mogą się znajdować, uwaga, w cudzysłowie mówiąc, dzieci listonosza.
To znaczy?
No tak, to tutaj jakaś mały wtręt na temat wierności by się przydał, więc oddaję ci głos.
No tak, no okazuje się, że w świecie ptaków najważniejsze jest przekazywanie genów, więc po prostu no, modraszki, że tak powiem, no, starają się jak najwięcej tych genów przekazać, więc po prostu ojców może być więcej w takim zniesieniu i to w różnych gniazdach, więc panowie też są tolerancyjni, bo wiedzą, że oni tutaj z jednej strony wychowują z samicą jedno, że tak powiem, zniesienie, ale gdzieś tak obok, w dziupli kawałek dalej też mogą być danego samca dzieci, więc tutaj w tym świecie jest jak najbardziej bardziej to tolerowane.
Tak jest, czyli zdrady, proszę Państwa, są na porządku dziennym. Natomiast ja jeszcze chciałem na chwileczkę wrócić, bo tu Ewelina powiedziała słusznie bardzo oczywiście, że ptaki są teraz w tym momencie, w którym rzeczywiście znoszą materiał na gniazdo, budują to gniazdo. A myśmy jeszcze 2-3 tygodnie temu nawoływali i mocno Państwa mobilizowali do tego, żeby czyścić budki lęgowe, więc wydaje się, że to trochę bez sensu, nie? Bo one już miałyby tam jakiś materiał. Gdybyśmy my tych budek nie wyczyścili i ten stary materiał by został, to te ptaki nie powiedziały by, o zobacz, tutaj fajne jest urządzone mieszkanie, to może już nie będziemy się szarpać i w tym sezonie wystarczy nam to, co jest. One i tak by to gniazdo budowały, i tak by ten materiał znosiły, w związku z tym one zupełnie by z tego starego materiału nie skorzystały. Więc jeżeli Państwo wyczyścili budkę, to super, dobra robota, natomiast ptaki teraz mają ten swój rytuał wicia gniazda, budowania gniazda, urządzania domu, jak kto woli, więc to jest ten element, który również im jest bardzo potrzebny.
A przynajmniej w przypadku modraszek, tak? Niezależnie od tego, co tam jest w tej dziupli czy w budce, to one i tak będą nosiły materiał.
Zdecydowanie tak. No to jest jakby część
nowe.
Tak, to jest część ich natury, część ich instynktu i one jakby nie są w stanie przeskoczyć tego elementu, nie? One muszą, tak samo jak bociany czy wszystkie inne ptaki, które na przykład mają stare gniazda i co roku je naprawiają i coś tam do nich dobudowują, no to muszą te przysłowiowe parę patyków co roku przynieść.
Są jakieś geny, które zmuszają je do tego.
Dokładnie. To jest genetyka, to jest instynkt, więc to one na pewno nie skorzystają tylko i wyłącznie z tego gniazda, które zostały w jakiejś gapiowatej budce, która nie została wyczyszczona.
Tak, i oczywiście to też nie jest tak, że tak jak na przykład te modraszki u ciebie w Łodku może już znoszą materiał na gniazdo, to nie znaczy, że powiecie im 3-4 i wszystkie w całej Polsce są na tym samym etapie, bo oczywiście różnie to bywa w różnych rejonach i może być tak, i to wystarczy, że w różnych dzielnicach, na przykład w Gdańska, Sopotu czy też Gdyni, u ciebie będą już znosić materiał na gniazdo, a na przykład kawałek dalej będą dopiero, samiec będzie dopiero szukał samicy, z którą będzie mógł to gniazdo zacząć budować, więc to oczywiście jest pewien okres czasu na znalezienie pary i właśnie przystąpienie do budowy gniazda, z tym, że u modraszek to wszystko odbywa się dosyć szybko, jeżeli chodzi o porę roku, czyli w zasadzie już teraz, wtedy kiedy mamy przedwiośnie, ponieważ modraszki są z nami przez cały rok. Może być tak, że oczywiście nie będzie ta sama modraszka u ciebie przez cały rok w ogrodzie, ona będzie koczować, może poleci kawałek gdzieś tam bardziej na zachód, ale jednak raczej zostanie w Polsce i dlatego jest szybko na miejscu, czyli szybko w twoim ogrodzie, bo może być tak, że akurat ta twoja w ogóle zostaje z tobą przez cały rok. I skoro jest tutaj na miejscu, to jest w stanie szybko przystąpić właśnie do zakładania rodziny.
Tu akurat jest całkowita prawda, bo tak jak na kapturki, czy na piegrze, czy nawet na pleszki, jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, bo to są ptaki, które muszą do nas dolecieć. To akurat jeżeli chodzi o modraszki, rzeczywiście jest tak, że te ptaki mają, nawet jeżeli one kawałek odleciały, to ten dystans mają zdecydowanie krótszy, więc dużo szybciej są po prostu na miejscu i dużo szybciej mogą się zabrać za robotę, a biorąc pod uwagę, że jest to gatunek, który potrafi wyprowadzić 2, a czasami nawet 3 lęgi w ciągu sezonu, no to im szybciej zacznie, tym więcej tych lęgów będzie w stanie wyprowadzić, tym więcej genów będzie w stanie przekazać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy pierwszy promień słońca, ciepło i nawet jeżeli my ciągle jeszcze myślimy i mentalnie jesteśmy w zimie, no bo ciągle przecież jest, mamy kalendarzową zimę, to te ptaki już zdecydowanie czują wiosnę i pokazują to na różne sposoby.
I kto wie, takim afrodyzjakiem u modraszek może być sok z drzew, bo teraz właśnie jest ten okres, kiedy drzewa mają w sobie dużo tych soków i wystarczy, że dzięcioł przyleci, nakuje, tak jak on to lubi robić, nakuje drzewa, czyli zrobi takie małe dziurki i wtedy wylatuje z drzew, po pniu cieknie sok i do takiego soku też właśnie chętnie przylatują inne drobne ptaki, w tym modraszki.
Ciekawe, skąd ty masz te wiadomości, że to jest afrodyzjak?
No tak sobie dopowiedziałam, no bo czemu nie, wiosną, prawda? Skoro im tak dobrze później idą te lęgi, to może coś w tym jest.
Jeden z właśnie z tych soków, tych drzew, o których powiedziała Ewelina, to może być rzeczywiście sok z brzozy. No ale jeżeli sobie pomyślimy, że to jest coś słodkiego, bo to na pewno jest bardzo słodkie, bardzo energetyczne, więc na pewno takim ptakom, szczególnie w takie niezbyt ciepłe dni, wigoru dodaje, więc myślę, że to jest dobry trop, który tutaj nakreśliła Ewelina. Tym wszystkim, którym tego wigoru brakuje, możemy polecić sok z brzozy. Nie wiem, nigdy nie piłem, nie wiem jak działa. Może akurat w Państwa przypadku, tak samo jak w przypadku modraszek, coś z tego będzie.
I tym brzozowym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie w Ptasim Radio Gdańsk. Gdzieś tam daleko pozdrawiamy Ewelina Sobańska i życzymy zdrowia.
Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
I my tu blisko, Piotr Kamont, Włodzimierz Raszkiewicz, do miłego.
Do usłyszenia.